W kwietniu promocje kwitną w Biedronce, bo teraz mamy nie jedną, nie dwie, ale aż trzy gazetki w tygodniu. To jeszcze więcej okazji do oszczędzania. Sprawdź naszą ofertę i korzystaj z codziennie niskich cen. Nowe oferty teraz aż w trzech gazetkach w tygodniu. Gazetka dostępna w sklepie oraz na biedronka.pl. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Idę do Biedronki, idę!
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko. Nieznane. Pseudonim. Topornik z Nowego Orleanu. Miejsce i okres działalności. Louisiana w latach 1918-1919. Liczba ofiar. 6 śmiertelnych, 6 rannych. Skazany na... Nigdy nie został złapany.
Dorwać bestie w RMF FM.
13 marca 1919 roku w większości gazet w Nowym Orleanie ukazał się list o szokującej treści, którego autor twierdził, że pisze do czytelników prosto z piekła.
Szanowny śmiertelniku, nigdy mnie nie złapali i nigdy tego nie zrobią. Nigdy mnie nie widzieli, gdyż jestem niewidzialny, niczym eter otaczający tę ziemię. Nie ma we mnie nic ludzkiego, bo jestem duchem. Demonem z najgorętszej części piekieł. Jestem tym, co wy, Orleańczycy i wasza głupawa policja, nazywacie topornikiem.
Topornik, który pisał do mieszkańców Nowego Orleanu, zaczął swoje rządy terroru niecały rok wcześniej, w maju 1918 roku, od podwójnego zabójstwa. Jego ofiarami padli wówczas Joseph i Catherine Maggio. Państwo Maggio, Amerykanie włoskiego pochodzenia, prowadzili bar i sklep spożywczy ze specjałami z rodzinnego kraju. Ich dom znajdował się na rogu Upper Line i Magnolia Street. Wieczorem 23 maja smacznie spali po kolejnym dniu harówki. Topornik włamał się do ich domu, poderżnął im gardła brzytwą, a następnie oboje zdzielił toporem w głowę. Catherine zginęła na miejscu. Joseph przetrwał jeszcze kilkadziesiąt minut. Wystarczająco długo, by znaleźli go jego bracia Jake i Andrew, którzy wezwali policję.
Dobra, podsumujmy. Pani Maggio zginęła natychmiast. Pan Maggio się męczył, usłyszał to mieszkający obok Andrew Maggio, brat i szwagier poszkodowanych. Morderca zostawił swoje zakrwawione ciuchy i przebrał się w inne. Z domu nic nie zniknęło, więc możemy wykluczyć rabunek.
Rankiem znaleziono dwa dodatkowe dowody w sprawie. W ogrodzie jednego z sąsiednich budynków leżała jeszcze zakrwawiona brzytwa, a na chodniku za rogiem nabazgrano napis.
Pani Maggio będzie dziś siedzieć do późna jak kiedyś pani Tony.
Według niektórych teorii napis ten nawiązywał do podobnej sprawy z 1911 roku, kiedy to w niemal bliźniaczy sposób zginęli Anthony i Joanna Siambra, do której klienci zwracali się właśnie per pani Tony. Tymczasem w sprawie Maggio głównym podejrzanym stał się Andrew, brat zamordowanego Josepha. Kluczowym dowodem była brzytwa, która według jednego ze świadków, Estebana Torresa, miała należeć właśnie do Andrew. Policji nie udało się jednak jednoznacznie wykluczyć zaangażowanie osób trzecich, ani udowodnić Andrew, że kłamie i zabił swojego brata. Dlatego puścili go wolno. Nieudolności działań policji topornik nie omieszkał skomentować w swoim liście z 1919 roku.
Jeśli takie jest twoje życzenie, drogi czytelniku, to ostrzeż policję, żeby mnie nie irytowała. Jestem oczywiście rozsądnym duchem i nie żywię urazy o to, jak przeprowadzali swoje śledztwa w przeszłości. W zasadzie to wykazali się taką głupotą, że rozśmieszyli nie tylko mnie, ale także jego szatańską wysokość oraz Franciszka Józefa i wielu innych.
Do kolejnego ataku doszło 27 czerwca 1918 roku. Louis Bezimer, właściciel sklepu spożywczego na rogu ulic Dorginois i La Harpe, leżał w łóżku na tyłach sklepu ze swoją kochanką Harriet Lowe. Nieprzytomną parę odkrył John Zanka, kierowca pracujący w piekarni, który regularnie dostarczał towary do sklepu pana Bezimera. Na szczęście oboje przeżyli. Wezwana policja natychmiast znalazła należący do samego Bezimera zakrwawiony toporek w łazience na tyłach sklepu i równie szybko znalazła swojego podejrzanego. Był nim Louis Obicon. Dowody przeciwko mężczyźnie były niezwykle nikłe. O jego winie przesądzały fakt, że był pracownikiem sklepu, był biedny i miał niewłaściwy kolor skóry. Brak dowodów sprawił jednak, że funkcjonariusze w końcu wypuścili Obicona wolno. Tymczasem uwaga mediów skupiła się na samym właścicielu sklepu, Louisie Bezimerze. W jego prywatnych rzeczach znaleziono listy pisane po niemiecku, rosyjsku i widysz. Zarówno policja, jak i media szybko wysunęły podejrzenia. Bisiumer jest szpiegiem. Oliwy do ognia dolała jego kochanka i druga z ofiar. Leżąca w szpitalu, Harriet Lowe, która co jakiś czas odzyskiwała przytomność, miała zeznać.
Zawsze podejrzewałam, że jest niemieckim szpiegiem, dlatego ten romans był tak ekscytujący.
Zeznanie to doprowadziło do natychmiastowego aresztowania Bisumera, który został zwolniony już po 2 dniach. Policjanci, którzy dokonali przesłuchania Lowe i aresztowania, zostali zdegradowani ze względu na niewystarczające standardy wykonywania czynności śledczych. Mimo upływu ponad miesiąca od ataku, stan zdrowia Harriet Lowe nie ulegał znaczącej poprawie. Kobieta miała sparaliżowaną część twarzy i często traciła przytomność. W sierpniu 1918 roku lekarze zdecydowali się na operację, która miała przywrócić jej część sprawności. Operacja zakończyła się porażką. Ale tuż przed śmiercią Lowe zdążyła jeszcze raz zamieszać w życiu Bisumera.
Od dawna wydaje mi się, że to Louis mnie zaciukało.
To szokujące oświadczenie kobiety, która tuż po ataku twierdziła, że napastnik był mulatem, doprowadziło do kolejnego aresztowania Louisa Bisumera. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo i odsiedział 7 miesięcy, nim sędziowie po 9-minutowych obradach go uniewinnili. Przez cały czas trwania sprawy Bisumera i Lowe w mediach aż wrzało. Zarówno ze względu na niekompetencję policji, sensację wywołaną romansem dwójki ofiar, nie mniej szokujące rewelacje, jakoby Bisumer był szpiegiem, a także ze względu na dziwne, na wpół deliryczne oświadczenia Lowe wygłaszane w chwilach większej przytomności. Rozgłos, jaki dzięki temu zyskała sprawa Topornika, rozgrzewał opinię publiczną. Fakt ten również skomentował sam morderca w swoim liście z 1919 roku.
Bez wątpienia wy, Orleańczycy, myślicie o mnie jako przerażającym mordercy, ale zapewniam was, że gdybym tylko chciał, mógłbym być nieporównywalnie bardziej potworny. Gdyby taki był mój kaprys, odwiedzałbym wasze miasto co wieczór. Z mojej woli mogłyby zginąć tysiące z was, bo blisko znam się z samym aniołem śmierci.
5 sierpnia 1918 roku Topornik uderzył ponownie. Tym razem jego celem stała się Anna Schneider. 28-latka z Elmira Street była w zaawansowanej ciąży, gdy została napadnięta we własnym domu. Nieprzytomną, pokrytą krwią kobietę odnalazł jej mąż Ed, który tego wieczora wracał późno z pracy. Anna przeżyła swoje spotkanie z mordercą, a kilka tygodni później urodziła zdrową córeczkę. Pytana przez policjantów o napastnika, odpowiedziała tylko:
jeżeli chodzi o moment ataku, to zupełnie nic nie pamiętam.
Policjanci byli w kropce. Po raz kolejny z domu ofiar nic nie zginęło. Nie było też widocznych śladów włamania. Przez chwilę podejrzanym był skazaniec James Gleason, ale szybko okazało się, że brak jakichkolwiek konkretnych dowodów na jego zamieszanie w sprawę. 5 dni później Topornik zaatakował Josepha Romano. Romano mieszkał z 2 siostrzenicami, Pauline i Mary Bruno. Młode kobiety obudził hałas w pokoju wuja. Gdy do niego weszły, zobaczyły ciężko rannego Josepha na podłodze i uciekającego sprawcę.
To działo się za szybko. Zauważyłam tylko, że był dość masywny i się garbił, a jego skóra miała ciemny odcień.
Ranny Joseph o własnych siłach doszedł do karetki. Niestety 2 dni później zmarł w szpitalu. 2 rany cięte głowo okazały się zbyt poważne. W ogródku znaleziono zakrwawiony toporek, ale po raz kolejny z domu nic nie zniknęło. W mieście zapanowała panika. Mieszkańcy obawiali się o własne bezpieczeństwo, a policja co rusz otrzymywała zawiadomienia, że ktoś widział topornika w jakiejś dzielnicy albo znalazł toporek w swoim ogrodzie. W tej sytuacji nad wyraz często w mediach zaczął udzielać się emerytowany detektyw John D'Antonio, który chętnie rozgłaszał swoje niepoparte niczym tezy, które tylko podgrzewały nastroje społeczne. Mimo gorących nastrojów przez następnych kilka miesięcy nikt nie padł ofiarą tajemniczego topornika. Mężczyzna uderzył ponownie dopiero w marcu 1919 roku. 3 dni przed opublikowaniem jego listu w gazetach. Tym razem padło na rodzinę Cortimilia. Małżeństwu, Charlesowi i Rose, udało się przeżyć. Mniej szczęścia miała ich 2-letnia córka Mary, która zmarła w ramionach matki. Po wyleczeniu obrażeń w szpitalu Rosie zgłosiła się na policję i złożyła zeznania.
Wiem, kto nas zaatakował. To byli Orlando Giordano i jego syn Frank.
Zeznaniom tym przeczył nie tylko mąż Rosie, Charles, ale także fakty. Orlando Giordano miał 69 lat, a jego stan zdrowia był tak zły, że praktycznie nie było szans na to, by to on stał za morderstwami. Jego syn Frank był natomiast wielkim, dobrze zbudowanym mężczyzną, który nie zmieściłby się w dziurze w drzwiach, którą wyrąbał morderca, by wejść do domu państwa Cortimilia. Mimo tych logicznych sprzeczności, policja aresztowała obu mężczyzn. Franka skazano na powieszenie, a Yorlando na dożywocie. Po rozwodzie Rosie przyznała się, że oczerniła obu mężczyzn. Przyczyną miała być zazdrość i z dawna chowana uraza. Frank i Yorlando wyszli na wolność po roku od siatki. W liście, który ukazał się 3 dni po ataku na Cortimiliów, był jeszcze jeden ciekawy wątek.
W następny wtorek uderzę ponownie, ale znajdźcie me bezkresne miłosierdzie. Przysięgam na wszystkie diabły, że każdy, w którego domu usłyszę jazz grający na cały głos, zostanie oszczędzony. Jedna rzecz jest pewna. Ci, którzy nie będą grać lub słuchać jazzu, mogą oberwać toporem.
Tej nocy cały Nowy Orlean aż huczał od jazzu i nikt nie ucierpiał. List napędził ruch zarówno zespołom, jak i sprzedawcom nagrań. Największą fortunę zbił na tym fakcie niejaki pan Mumphrey. Według niektórych teorii to właśnie on był prawdziwym topornikiem, a według innych list topornika był tak naprawdę sprytną kampanią marketingową stworzoną właśnie przez pana Mumphreya, którego biznes przed tą publikacją mocno podupadał. W sierpniu, wrześniu i październiku zaatakowane zostały 3 kolejne osoby. Byli to odpowiednio Steve Boka, Sarah Luman i Mike Pepitone. Pan Boka i pani Luman udało się przeżyć spotkanie z topornikiem. Mniej szczęścia miał pan Pepitone. Zeznania żony Mike'a nie okazały się też zbyt pomocne.
Jedyne, co pamiętam, to że był wielki jak dąb.
Morderstwo Mike'a Pepitone'a jest ostatnim z przypisywanych topornikowi z Nowego Orleanu. Współczesnych teorii co do tożsamości mordercy jest kilka. Jednak każda z nich jest dziurawa jak szwajcarski ser. Według tej już wspomnianej topornikiem mógł być menedżer zespołów jazzowych i sprzedawca nagrań pan Mumphrey. Ale gdyby tak było, to dlaczego czekałby ponad rok na publikację listu i napędzanie sprzedaży jazzu? Według innej był nim niejaki Joseph Mumphrey, rzekomo zastrzelony w 1920 roku w Los Angeles przez wdowę po panu Pepitone. Jednak w gazetach z Nowego Orleanu i Los Angeles z tamtego okresu próżno szukać wzmianki, by taki incydent kiedykolwiek miał miejsce. Jedno jest pewne. Postać topornika na stale wpłynęła na kulturę. Pojawia się on w tytułach piosenek, jest inspiracją dla wielu postaci literackich i serialowych oraz filmowych. Mimo że nigdy nie został złapany, a może właśnie dlatego, zdobył wieczną sławę.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.